Chwała Panu, bracia i siostry. Ja też tak zawsze muszę się pomodlić. Gdzieś zanim cokolwiek wypowiem, to chcę, Panie, Tobie powierzyć ten czas i powierzyć, Panie, Ciebie sobie, siebie Tobie, Panie, abyś Ty, Boże Wszechmogący, wszystkich nas dotykał tutaj, abyś przemawiał, Panie, przez usta moje. Cokolwiek, Panie, mam powiedzieć, to niech będzie to wypowiedziane dla chwały Twojej i nic poza tym. Dziękuję Tobie za łaskę, za miłość, dobroć, Panie, którą Ty okazujesz każdemu z nas, każdego dnia. Wywyższam Ciebie i błogosławię, Panie, dziękując Tobie, że możemy się spotykać tutaj w imieniu Twoim. I niech Twój Duch Święty, Boże Wszechmogący, wypełni ten czas swoją obecnością dla chwały Twojej. Amen. Moi drodzy, zaczniemy od Słowa Bożego. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział, wiersze od 7 do 11. 33 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wiersze od 7 do 11. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swego namiotu. I patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstał cały lud i kłaniał się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Moi drodzy, każdy z nas ma swego rodzaju pewne zwyczaje. Codzienne zwyczaje. Każdy z nas jest do czegoś przyzwyczajony, każdy z nas czegoś potrzebuje. Często każdy z nas gdzieś, ja tak nie robię, bo nie lubię, ale każdy z nas zaczyna gdzieś dzień od kubka kawy na przykład, albo od czegoś innego, bo musi rozpocząć, nie? Dzień. Każdy z nas ma swoje jakieś takie przyzwyczajenia. I mogą być to różne przyzwyczajenia. Mogą być to... Są ludzie, którzy rano wstają albo w ciągu dnia gdzieś poświęcają czas, idą biegać. Idą spacerować, inni jadą na ryby, inni gdzieś coś innego robią, mają jakieś hobby. Są generalnie zajęci, mają pewnego rodzaju nawyki. Są też tacy, którzy są uzależnieni również, nie? I gdzieś po prostu ten nauk, to uzależnienie pozbawia ich takiego spojrzenia zupełnie innego, świeżego, nie? I mówię, każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenia. Gdzieś tylko to jest kwestia po prostu przefiltrowania swojego życia i sprawdzenia i zobaczenia, co jest w naszym życiu, co jest takim po prostu jakąś taką rzeczą, takim rytuałem, z którym się codziennie spotykamy, który gdzieś jest i mówię, nie mówię tego bez powodu, bo tak jak widzimy tutaj w tym tekście, Mojżesz też miał swój zwyczaj, taki wyjątkowy. Mimo że to był człowiek, który był gdzieś naprawdę bardzo mocno zarobiony, można powiedzieć. Miał na karku swoim gdzieś cały naród. Szacują, że około 2 milionów ludzi ponad, to było na jego karku, można powiedzieć, nie? Miał dużo spraw do załatwiania. Było dużo czynności, dużo różnych problemów, które gdzieś mu po prostu zabierały ten czas. Które gdzieś po prostu wpływały na jego życie, które gdzieś po prostu były w jego życiu, to były takie sytuacje, które on nosił, od których nie mógł zostawić. I ja myślę, że również my mamy takie sytuacje w życiu, że są sprawy, które nas przytłaczają i nie jesteśmy w stanie tego odłożyć, nie jesteśmy w stanie tego puścić, zostawić, gdzieś pozbawić się. Jest to dla nas ważne, bardzo ważne, gdzieś to jest po prostu takie, co powoduje, że się koncentrujemy i tak żyjemy, krótko mówiąc, nie? Natomiast tutaj widzimy, że Mojżesz miał pewien zwyczaj i to był dobry zwyczaj, można powiedzieć. Mimo tych wszystkich problemów, mimo tych wszystkich takich po prostu obowiązków, które go na co dzień trapiły, wiemy z historii, że Biblii, że on strapiony szedł do Pana Boga i się modlił, potrafił się modlić: Boże, dlaczego ja mam się zajmować tym ludem? Dlaczego to wszystko spadło na mnie? Dlaczego to jest takie ciężkie? I mimo tego on miał też dobry zwyczaj. Tym zwyczajem było to, że miał namiot spotkania z Panem Bogiem. Rozbijał go sobie gdzieś poza obozem. Rozbijał sobie go z dala od tych trosk, od tych problemów, od tego wszystkiego, co było w jego życiu, co było gdzieś, powiedzmy, naturalne i oczywiste. On gdzieś postanowił, że będzie rozbijał sobie namiot gdzieś z dala. Jest tu napisane: Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot. On zabierał go, wychodził z obozu i rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. Z dala od tych wszystkich problemów. Od rodziny również nawet. Od służby, można powiedzieć. Bo jego życie to było służbą. Jego życie to było służbą, nieustanną służbą, ciągle permanentną taką, która wpływała na jego życie, a jednak miał ten czas taki poza obozem. I to był dobry zwyczaj. I słuchajcie, moi drodzy, dlaczego to mówię? Dlatego mówię, bo ja sam gdzieś wiem, że brakuje mi takiego dobrego czasu często, który bym chciał poświęcić dla Pana Boga. Brakuje mi. Kiedyś usłyszałem, ktoś mi powiedział, ja nie mówię, żebyśmy to stosowali oczywiście, bo to każdy sam w zgodzie z własnym sumieniem powinien, każdy sam w zgodzie z własnym przekonaniem powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale ktoś mi kiedyś tak powiedział, tak przekornie troszeczkę, mówi tak: czy dajesz dziesięcinę? Nie? Ja mówię, no staram się. Nie? Mówi, no, ale mówi: czy na pewno dajesz dziesięcinę ze swojego życia? I mi wytłumaczył, mówi: doba ma 24 godziny. Mówi: jak jest z twoim życiem? To była zupełnie obca osoba dla mnie. Mówi: jak jest z twoim życiem? Mówi: ile czasu poświęcasz dla Pana Boga w trakcie tej doby? Nie? Czy to jest trudno, tak, mówi, wygospodarować trochę czasu? To była taka sytuacja, gdzie ja się z kimś spotkałem i mówiłem o swoich jakichś takich problemach, mówiłem o swoim życiu, rozmawiałem, mówiłem, co mnie trapi, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Miałem wiele do powiedzenia tej osobie. Naprawdę siedziałem, mogłem rozmawiać, mogłem tam opowiadać, żalić się, użalać się nad sobą. I padło takie pytanie, nie? Mówi: no a właśnie, no ale jak jest z tym czasem twoim? Mówi: doba ma 24 godziny czasu. Ile ty czasu poświęcasz, mówi, przeznaczasz, oddajesz na to, żeby pójść do Pana Boga? Nie? Powiem wam szczerze, że dało mi to do myślenia. I przykład Mojżesza widzimy tutaj na przykładzie tej historii, gdzie on wychodził poza obóz. Mimo tych wszystkich swoich trudów, mimo tych wszystkich obowiązków, które miał, tej służby, natłoku wydarzeń, problemów, rozsądzania, cokolwiek tam było, on, podejrzewam, że to chłop, krótko mówiąc, to nieraz przeżywał stan zawałowy i przedzawałowy, bo nie czytamy, że tam zawał przeszedł, ale na pewno nie było to takie gładkie, bo widzimy, że w w tej jego służbie też było sporo emocji nawet, jak on rozmawiał, jak on widział tę sytuację, kiedy lud grzeszył i jak on napominał. Tam było sporo emocji, sporo gdzieś tam też nerwów. Musiał naprawdę chłop przechodzić przez różne takie sytuacje. Podejrzewam, że po nocach nie spał również, nie? Ja sam wiem, sam po sobie, że jak coś mi zajmie umysł, gdzieś po prostu coś zacznie mnie trapić, to po prostu nie daję rady. Obciąża mnie to, po prostu obciąża, dołuje, powoduje gdzieś po prostu jakieś takie sytuacje, gdzie kompletnie się rozbijam. Ale Mojżesz miał lekarstwo, można powiedzieć. Miał dobry zwyczaj. On z tymi sprawami wszystkimi zabierał namiot i szedł. Szedł do niego. Słuchajcie, ja w zeszłym tygodniu nie mogłem być tutaj w zborze, bo akurat byłem w delegacji. I tak się akurat stało, że zresztą z czego się bardzo cieszę, że miałem tą delegację do Trójmiasta. W zeszłą środę akurat była piękna pogoda i tak po tych wszystkich, i tak jadąc samochodem, tak się zastanawiałem, co ja będę robił w wolnym czasie. Też się tak modliłem, bo mam pracę taką bardzo gdzieś tam, powiedzmy, odpowiedzialną, która mnie trapi, potrafi zabrać mi, ukraść czasu bardzo dużo, że też i dla Ani nie mam czasu tyle, ile bym chciał mieć i dla innych spraw. No i pojechałem do Trójmiasta i mówię, nie, skoro już tu jestem, to pojadę sobie do Orłowa, tam na molo i tam wyjdę. Piękna pogoda. Wszedłem na te molo, spojrzałem w niebo, mówię, Boże, jak to naprawdę jest cudownie spoglądać na to wszystko, co Ty tutaj stworzyłeś. I taki miałem cudowny czas, gdzie chodziłem sobie tam po plaży. Widziałem, ludzie się kąpali nawet, słuchajcie, nie? To było ciekawe. Co prawda było 14 stopni na dworze. Nie wiem, ile Bałtyk miał, dotknąłem go, był mokry, o tak bym tego nazwał, nie? A ja sobie chodziłem i tam się modliłem. I się modliłem też w taki sposób, że przypominałem sobie różne wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu. Przypominałem sobie to, jak Pan Bóg mnie powołał do życia ze sobą. I mu dziękowałem za to. I mówię, Boże, to Ty naprawdę uczyniłeś w moim życiu. Takiego prostego chłopaka, gdzieś z takiej jakiejś zapyziałej miejscowości, gdzieś znalazłeś, Panie, i dotknąłeś serce, aż mówię, naprawdę jestem wzruszony i ze łzami mu dziękowałem za to. Mówię, i ty przez różne sytuacje mnie przeprowadzałeś. Uświadomiłem sobie, że to już minęło teraz w marcu, 28 marca minie 20 lat, kiedy ja publicznie oświadczyłem przed wszystkimi, że Jezus Chrystus jest moim Panem, gdzie się chrzciłem. Dokładnie 20 lat minie teraz 28 marca. I mówię, Panie, przez te całe 20 lat Ty mnie nigdy nie opuściłeś. Ty nigdy nie pozwoliłeś, żeby po prostu moja noga gdzieś, żebym się gdzieś pokaleczył. Owszem, jak już, to ja się kaleczyłem z własnego jakiegoś takiego powodu, można powiedzieć, nie? Ale Ty nigdy czegoś takiego nie doprowadziłeś. Ty wręcz przeciwnie, zawsze gdzieś mnie ratowałeś, wyrywałeś mnie z różnych opresji. Jestem naprawdę wdzięczny Tobie. I tak chodziłem i oddawałem Jemu chwałę, wylewałem się przed Nim. Poszedłem do tego namiotu spotkania z Panem Bogiem. Tak jak tutaj Mojżesz miał taki namiot, który był namiotem, można powiedzieć, spotkania z Panem Bogiem. Oczywiście, żeby pójść do takiego namiotu, to trzeba poświęcić się, trzeba znaleźć czas. Ja pamiętam, że to są cudowne chwile takie, kiedy można wyjść i wylać się przed Panem Bogiem. Tak jak wspomniałem, że ktoś mi kiedyś powiedział, czy ile ty czasu poświęcasz na rozmowę z Panem Bogiem. No właśnie. I ja wiedziałem, że to, co powiedziałem temu człowiekowi, to powinienem przede wszystkim mówić Panu Bogu. O swoich troskach, o swoich właśnie jakichś problemach. Ale też i dziękować przede wszystkim, nie? Dziękować za wszystko. Także, moi drodzy, każdy ma z nas jakieś swoje zwyczaje, ale przykład Mojżesza pokazał to, że takim dobrym zwyczajem to jest to, żeby mieć taki namiot spotkania z Panem. Moi drodzy, Biblia pokazuje nam wiele przykładów właśnie. Ludzi również, którzy gdzieś byli oddani Panu Bogu i polegali na Panu Bogu. Ale też pokazuje nam przykłady ludzi, którzy, można powiedzieć, byli wykształceni, byli inteligentni, byli gdzieś, znali różnego rodzaju zwyczaje, można powiedzieć, że znali Pana Boga. Chcę podać przykład przyjaciół Hioba, którzy mówili o Panu Bogu, którzy przyszli do Pana Boga, przepraszam, do Hioba. I jak go zobaczyli, pierwsze to go nie rozpoznali. Przez 7 dni siedzieli obok niego i się spoglądali na niego, bo za nim mówili. Ale później, jak zaczęli już mówić, to zaczęli mówić takie rzeczy, które doprowadziły do tego, że Hiob, zamiast być pocieszony, zamiast być wzmocniony, to dochodził do jeszcze większej depresji. Dlaczego tak było? Dlatego, że po prostu ci ludzie byli nafaszerowani, można tak powiedzieć, takim czynnikiem religijnym. Oni być może znali teologię w cudzysłowie. Może znali gdzieś tam, powiedzmy, pewne reguły teologiczne, ale nie znali woli Bożej. I dlaczego? Na końcu historii Hioba jest powiedziane, że Pan Bóg sam powiedział: wy nie mówiliście o mnie prawdy. Idźcie do Hioba, niech on się modli o was, a wtedy nie zginiecie. Bo Pan Bóg dał im się poznać. Dlaczego tak było? Dlatego, że po prostu nie mieli właściwej relacji z Panem Bogiem. I słuchajcie, to jest bardzo duże takie niebezpieczeństwo również dla nas, że my możemy gdzieś po prostu w tym takim naszym otoczeniu chrześcijańskim wiele mówić, wiele gdzieś tam teoretyzować, wiele gdzieś tam, powiedzmy, domniemać nawet. Ale to wszystko jest na nic. To wszystko nie ma żadnej wartości, jeżeli my nie będziemy mieli relacji należytej z Panem Bogiem. Jeżeli nie będziemy mieli tego namiotu spotkania z Panem Bogiem, gdzie będziemy do Niego przychodzili, gdzie będziemy Jego szukali, gdzie będziemy wołali o Jego wolę na nasze życie albo odpowiedź na nasze życie. Żeby taki czas mieć spotkania, to jest ważne to, żeby po prostu w tym czasie zapoznawać się z Jego Słowem. W tym czasie. Modlitwa i poznawanie Boga poprzez Słowo Boże. Ja dzisiaj byłem tutaj u nas w bibliotece, mamy bardzo dużo książek różnych, widzę, nie? I one są dobre, ciekawe to są książki, nie? Tylko że najważniejszą księgą, jaką w życiu powinniśmy znać, to jest Słowo Boże, to jest Biblia. Reszta to tak jak apostoł Jan powiedział, o Jezusie można było napisać wiele historii, że świat by nie pomieścił tych ksiąg, nie? Ale Pan Bóg zostawił dla nas jedną zapieczętowaną swoim Duchem Świętym księgę, Słowo Boże, Biblię. I ją powinniśmy znać jako ludzie wiary, jako ludzie ci, którzy mają relację z Panem Bogiem. Że ten namiot, w tym namiocie takiego spotkania z Panem Bogiem zawsze powinno być Słowo Boże. Inna sprawa, że są nieraz takie sytuacje jak na przykład chrześcijanie w Chinach, którzy gdzieś są, żyją w prześladowaniach, są biedni. Oni tylko znają Słowo Boże ze słyszenia, bo ich nie stać nawet na Biblię. Ale tak jak my tutaj mamy, żyjemy, to mamy taką możliwość. Mamy taką możliwość, żeby po prostu zaglądać, studiować, pytać się. Słuchajcie, przykład Dawida, króla Dawida. Pierwsza księga Samuela. 30 rozdział. Nawet mi się od razu otworzyło. 30 rozdział. Wiersze 6-7. Jest napisane. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamieniować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu i rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Znamy tą historię. Dawid wyruszył na wyprawę, na jedną z wypraw pokonał wrogów, a okazało się, że w międzyczasie jego obóz, jego rodzina i rodziny tych wojowników, którzy z nim byli, zostali gdzieś napadnięci przez innych przeciwników i zostali porwani, krótko mówiąc. Wrócili do domu, sytuacja pełnej goryczy, z takiej euforii, z powrotu z wyprawy zwycięskiej, depresja nagle, nie? I ten, który był przed chwilą wodzem, ten, który był przed chwilą zwycięzcą, bohaterem, nagle stał się, można powiedzieć, wrogiem. Dawid. I widzimy tutaj postawę jego. W tym wszystkim jego właściwe takie zachowanie. Pierwsze, co zrobił, powiedział do kapłana, przynieś mi efod. Przynieś efod. Efod to był ten naramiennik taki, który nosili kapłani. Na tym naramienniku były te kamienie szlachetne, 12 kamieni symbolizujących 12 plemion. A wewnątrz była kieszeń, gdzie były dwa losy. Ja nie mówię, żebyśmy my sobie tutaj tworzyli losy dzisiaj, ale prawda jest taka, że relacja z Panem Bogiem, Dawida relacja z Panem Bogiem pozwalała mu na uzyskanie właściwej odpowiedzi od Pana Boga. Znamy przykład Gedeona, który gdzieś, jak był posyłany do walki z nieprzyjacielem, też się pytał Pana Boga. Mało tego, nie tylko pytał, ale gdzieś tam wystawiał go może troszeczkę na próbę nawet, bo mówił, prosił go o znaki. Wiemy z tym, jak kładł tą derkę, żeby derka była mokra, albo żeby derka była sucha, a trawa była mokra, nie? I Pan Bóg odpowiadał za każdym razem i dawał mu w ten sposób do zrozumienia, że to jest wola Boża. I nasze życie właśnie powinno polegać też właśnie w taki sposób, że w trudnych, w każdych okolicznościach, nie tylko trudnych, w każdych okolicznościach naszego życia powinniśmy się, zanim cokolwiek podejmiemy, jakąkolwiek decyzję, powinniśmy się najpierw pytać Pana Boga. Jak On to widzi? Czy to jest dobre? Czy to jest po prostu dla nas będzie słuszne? Czy to będzie zdrowe? My mamy takie tendencje, ja sam wiem po sobie, że my szukamy odpowiedzi w świecie. Przeglądamy fora internetowe. Szukamy opinii różnych ludzi, tak zwanych autorytetów. Ja już nie mówię, że szukamy odpowiedzi w kościele, bo tam powinniśmy szukać, ale szukamy opinii różnych autorytetów i tak dalej i podejmujemy decyzje. Czasami te decyzje są bardzo kosztowne. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie pytaliśmy w tym źródle, nie szliśmy do tego źródła, do którego powinniśmy pójść. I te kosztowne decyzje obciążają później całe życie. I przykład Dawida pokazuje właśnie, że w trudnej sytuacji, kiedy go chcieli kamieniować, co zrobił? Poszedł na kolana przed Pana Boga i się pytał. Nie patrzył na ten zgiełk. On był w bardzo trudnej sytuacji. Tam było bardzo dużo emocji, bardzo dużo nienawiści do niego, przyjaciół, tych wszystkich, którzy byli jemu posłuszni, którzy się cieszyli z nim i którzy z nim być może śpiewali psalmy nawet jeszcze przed chwilą. Teraz w tym momencie jego przeklinali, można powiedzieć. I to pokazuje, to jest taki obraz, kto był w jakim punkcie. Dawid był w zupełnie innym punkcie niż ci wszyscy jego przyjaciele. On był w punkcie takim, że wychodził do Pana Boga, że szukał Jego najpierw, polegał na Nim. Przynajmniej w tej sytuacji, w tej historii, której czytaliśmy. I to spowodowało, że po prostu losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Czasami jest tak, moi drodzy, że Pan Bóg nam nie odpowie. Nie powie nam, że tak zrób, czy tak. Przykład Józefa choćby nawet, nie? On miał sny, opowiedział je, zresztą mówiłem ostatnio na swoim kazaniu. On miał sny, opowiedział je swoim braciom, ci go znienawidzili, sprzedali i tak dalej. Przecież gdyby on znał wolę Boga w tym momencie, kiedy on znał te sny, to on mógłby powiedzieć, słuchajcie, nie szkodzi, że mnie sprzedajecie, bo i tak ja będę tym premierem w Egipcie, czy tam drugim po Faraonie i wyjdzie na moje, nie? Ja się nie obawiam. On tego nie wiedział. On musiał przejść przez pewne sytuacje, przez pewne okoliczności w życiu, żeby to, co kiedyś zauważył, stało się faktem. I czasami w naszym życiu są różnego rodzaju okoliczności, które wydają się dla nas i są bardzo bolesne, ale koniec końców one mogą być pożyteczne. Józef nie wiedział, że po 20 latach będzie tym, przed którym przyjdą bracia i będą się kłaniać. I będą bardzo, bardzo, bardzo zaskoczeni. I czasami właśnie są takie sytuacje, ale dlaczego przeszedł przez to Józef? Dlatego, że polegał na Panu Bogu. Nie zachwiał się. I podobnie Mojżesz. 40 lat. Mimo, że on nie wszedł do ziemi kananejskiej, ale na końcu wiedział, że oni wejdą. Ale 40 lat był z nimi na pustyni. 40 lat. Podejrzewam, że on jako człowiek z ciała wolałby, żeby to stało się prędzej. Miałby tak zwany luz. Odpocząłby od całego zgromadzenia. Podzieliłby, jedni by mieszkali tu, drudzy tam, trzeci tam, czwarty podzieliłby tą ziemię i poszedłby na emeryturę. Nie było tak w jego przypadku. On musiał doświadczyć, ale w codziennym życiu, kiedy doświadczał tych wszystkich właśnie takich trosk, tego wszystkiego, co na niego spadało, miał miejsce spotkania z Panem Bogiem i czas spotkania z Panem Bogiem. Ten zwyczaj taki, żeby zabierał namiot i wychodził. Z historii Mojżesza wiemy dobrze, że on był po prostu, to był człowiek, który nie szedł na kompromisy nawet z najbliższymi. Nie szedł na kompromisy z Aaronem, nie szedł na kompromisy, nie ulegał Miriam, nie ulegał nikomu. Jednemu, któremu ulegał, to ulegał Panu Bogu. Dlatego, że on wiedział, że jedynie w nim jest źródło prawdy i to całej prawdy, nie części prawdy, całej prawdy, prawdy na całe życie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I jedynie w Panu Bogu jest to źródło prawdy na całe życie. W Jezusie. Prawdy na całe życie. Ta droga, którą idziemy, tak jak Jezus powiedział, wskazał nam, że są cztery gleby, na które jest siane, na które jest rzucane ziarno. I czasami jest ta przedostatnia gleba taka, gdzie po prostu ziarno wydało już owoc, ale zostało zagłuszone chwastami. I właśnie taki namiot spotkania z Panem Bogiem pozwala nam, żeby nasze życie gdzieś nie zostało przytłamszone tymi wszystkimi chwastami, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Z tymi sprawami, które nas oddzielają od Pana Boga, które gdzieś nas okradają, które przeciwnik rzuca, aby nas po prostu okraść, zaślepić, zagłuszyć. Nie bez powodu to zostało powiedziane przez Pana. Bo my do końca życia będziemy mieli te chwasty po drodze. Możemy je wykarczować jedynie tylko w taki sposób, jak będziemy że będziemy mieli relację, należytą relację z Panem Bogiem. Właściwą relację, w odpowiednim punkcie, w odpowiednim momencie. Mojżesz był wręcz, można powiedzieć, uzależniony. Tak jak popatrzymy na jego historię, on był uzależniony od tego, żeby iść do Pana Boga, żeby Jemu mówić, żeby Jemu przedkładać, żeby Jemu po prostu i z Nim się radować oczywiście. Również. Bo znamy jego pieśń, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Kiedy on zaśpiewał tą pieśń Mojżesza, modlitwa jego, pieśń, gdzie on powiedział, to wypowiedział. Czyli on również przed Panem Bogiem nie tylko się użalał, nie tylko prosił, nie tylko pytał, ale również się radował. Radował z tego, że wrogowie jego zostali po prostu, wrogowie ludu zostali, wrogowie jego, wrogowie Pana zostali pobici z Faraonem, z całą armią. On naprawdę nie bez powodu jest nazwany, jakby wtedy ten zatarg między nim i Miriam i Aaronem, kiedy Pan Bóg się upomniał o niego, kiedy powiedział do Aarona i do Miriam, że Mojżesz jest najbardziej takim skromnym człowiekiem i takim po prostu właściwym z punktu widzenia Pana Boga. Miał cały naród na swoich barkach. Wyszli z radością gdzieś tam z Egiptu, ale gdy dotknęli piasku na pustyni, zaczęły ich nogi parzyć i zaczęli płakać. I często jest tak, że my też się parzymy gdzieś tam w różnych sytuacjach. Oni zaczęli, nogi ich były poparzone od tego gorącego piasku na pustyni i co? Zaczęli płakać, zaczęli żałować. Dlaczego my tutaj wyszliśmy na tą pustynię? Dlaczego nie mamy tego czosnku, tych ryb, tej pory? Ja często sam wiem, sam po sobie, że odwracam się do tyłu. Jak ja bym chciał, żeby ten czosnek wrócił do mojego życia, który gdzieś tam zostawiłem z tyłu. Albo te pory, albo te ryby, albo te mięso, które gdzieś tam... Jak ja bym chciał, to co tego? Ale nie. Wiem jedno, że w takich sytuacjach właśnie trzeba schylić głowę i trzeba nabrać tego takiego dobrego nawyku i wołać do Pana: Panie, co dalej? Ty mi pokaż. Ty mnie poprowadź. Żebym w sercu swoim nie pragnął, nie łaknął tego, co było. Żebym, nawet jeżeli mnie coś parzy, to Boże, proszę Ciebie, przeprowadź mnie z tego gorąca piekielnego, które nas parzy, żeby ono nas nie spaliło. Także, moi drodzy, ważne jest, żeby być uzależnionym. Zachęcam was wszystkich, siebie również, bo to, co dzisiaj chciałem się podzielić, to wypływa gdzieś z głębi mojego serca. Jest to dla mnie bardzo ważne, żebym nie zaniechał tego czasu właśnie, bo sam widzę po sobie, że lubię gdzieś po prostu poleniuchować, że lubię gdzieś się odłączyć, lubię gdzieś pomarzyć, lubię gdzieś tam odpłynąć, oddryfować, ale wiem, że nie zawsze to jest dobre. I o ten taki właśnie dobry nawyk to trzeba, w ten dobry nawyk to trzeba zainwestować, trzeba ponieść koszty, trzeba odłożyć, nieraz zrezygnować z różnych rzeczy, z przyjemności, żeby znaleźć refleksję i właśnie odpowiedź na swoje życie z Panem Bogiem. Tego życzę wam i sobie, moi drodzy, żeby każdy z nas mógł wrócić z takim pragnieniem do namiotu spotkania z Panem Bogiem. Z takim pragnieniem, z którym nas Pan Bóg wyprowadził ze świata. Z pragnieniem poznania Jego. Z pragnieniem życia wiecznego. Z pragnieniem zobaczenia nieba. Z pragnieniem przejścia przez perłowe bramy nieba, tak jak to jest opisane w Apokalipsie Jana. Z takim pragnieniem. Ale żeby te pragnienie zachować w swoim sercu, to trzeba zawalczyć o to, żeby wejść z tym pragnieniem do namiotu spotkania z Panem Bogiem. I tego wam życzę. Amen.